Czyli jak Bóg coś zaczyna czynić globalnego, jakieś takie zniszczenie czy coś sąd, to następuje naznaczenie najpierw sług Boga, żeby aniołowie, którzy czynią wielkie dzieło zniszczenia, widzieli, że to są słudzy Boga żywego. I wtedy do tamtego obrazu nawiążę, że jak Izrael szedł do niewoli, to widzimy, że ten anioł naznaczał ludzi, którzy zawodzą i biadają nad wszelkimi obrzydliwościami Izraela. I na pewno był Daniel naznaczony. Na pewno był Szadrach, Meszach i Abednego, byli naznaczeni, bo oni poszli do tej niewoli. I zobaczmy, że chodzi mi o to, że Bóg ich naznacza jako swój lud, ale ich nie usuwa. Tylko że dokonują się te sądy, ale aniołowie widzą, że to są słudzy Boga żywego. Oni nie mogą ich traktować tak jak tamtych. Bóg wybrał sobie lud i to jest lud szczególny. On ma szczególne prawo do nich. I dla każdego z ludu Bożego jest coś szczególnego. I tutaj widzimy, podobnie zobaczmy to pieczętowanie. Że zanim nastanie ten dzień sądny baranka, to Pan naznacza ludzi, którzy są Jego. Ze wszystkich czasów i wieków. Nie tylko tego czasu, ale od początku do końca istnienia ziemi. On oznacza. Słuchajmy, to jest wspaniała rzecz, bo On naznaczył mnie i Ciebie. Aby zły nie mógł czynić nam tego, co wyroki nakazują, co sądy nakazują. Czyli zobaczmy, perspektywa niebiańska tej pieczęci. Szóstej. Pewna cykliczność. I to jest niesamowite. Dalej Jan widzi inną rzecz. Widzi tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu, ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem baranka. Jeżeli ze wszystkim, to znaczy, że i z Izraela tam byli. Prawda? I chcę pokazać, że właśnie to jest mój odbiór, że cała księga wskazuje na to, że te 12 plemion to dotyczy dwóch ludów. Ludu Bożego i ludu z pogan, tego Izraela, prawda, ogólnie. I ten w innym miejscu dalej w piśmie jest też pokazany taki wielki tłum przed Bożym obliczem, który śpiewa pieśń. I ja już to nawiązuję do innych tam fragmentów, ale jest powiedziane, że śpiewali pieśń Mojżesza sługi i śpiewali nową pieśń baranka. Czyli znowu widzimy, bo baranek to raczej jego słudzy to są z pogan, a słudzy Mojżesza to są z Izraela, prawda? I znowu ten obraz, że stoi tłum i tam są ludzie ze wszystkich narodów, ale też i z Izraela tego Bożego wybranego. Czyli, że ta księga objawienia tutaj pokazuje na to, że to ogólnie mówi o ludzie Bożym, którzy mają wiarę Abrahama, którzy są dziećmi wiary Abrahama. I ten tłum tutaj jest niesamowite, bo tak samo jak tamci mieli szaty białe. I tu jest pokazane, że z palmami w swoich rękach stali. Pamiętamy, gdzie palmy się w rękach ludzi pokazały? Jak Chrystus wjeżdżał do Jerozolimy. Oni stoją i tamten moment wspominają. I przed tronem baranka tu jest powiedziane i wołają głosem donośnym to Słowo Boże. Mówi, zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. I oni mówią odnośnie, zobaczcie, żywo obraz tego Golgoty, wspomnienia, prawda? Już w niebie. I ten lud tutaj stoi i wielbi Boga za zbawienie i błogosławi Go i chwali za Golgotę. I dalej widzimy znowu ci aniołowie wokół tronu, starcy i tak dalej, upadają przed Bogiem, oddają Mu chwałę i cześć, tak jak powyżej wcześniej co czytaliśmy. I pada pytanie, Panie, a kim Ci są ci ludzie, co tu stoją? I odpowiada on, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. To ci, którzy skorzystali z tej ofiary i dlatego dziękują Bogu za to, że doznali tego zbawienia, za tego zbawienia. I zobaczmy, że to są ci, którzy przychodzą. To nie są ci, którzy przyszli i stoją, ale przychodzą. I dalej tekst mówi, że stoją, są przed tronem Bożym, służą Mu we dnie w nocy w świątyni. I On osłoni ich. I jest napisane, nie będą już łaknąć, nie będą pragnąć, Nie padnie na nich słońce ani żaden upał. I dalej jest napisane, bo baranek będzie ich pas i będzie prowadził do źródeł żywych wód i otrze. I zobaczmy, to jest dziwne, bo to jest jakby czynność niedokonana tu, a oni tam stoją. Przecież tym, co tam stoją, to on już otarł, prawda? Oni już płakną, już nie pragną. I co chcę powiedzieć, że znowu my mamy tu obraz ludzi, którzy oczekują. Oczekują na wesele baranka. I to jest, to są jakby niedokonane rzeczy. Oni tam stoją i do nich ktoś ciągle dochodzi. Dochodzi, dochodzi. Z jakąś dusza znowu dochodzi, dochodzi. I dlatego tutaj Pan mówi, że otrze ich. Dlatego, że ta wizja już zawiera ludzi, którzy już tam stają, którym Bóg otarł te łzy, i zawiera ludzi, którzy jeszcze idą, są na ziemi i tutaj powyżej, co było napisane, są naznaczani. Nadal. I oni czekają. I patrzmy, Bóg pokazuje ludzi, którzy, co się dzieje w niebie, gdy dzieją się sądy na ziemi, i pokazuje, co ten lud Boży tam robi. Że on wielbi Boga za Golgotę, czci Go i oczekuje wesela baranka. I jest powiedziane właśnie od razu w kontekście tego, co czeka tych, którzy tam przyjdą. I zobaczmy jedną rzecz. Ja powtarzam, że lud Boży idzie drogą krzyża. I tutaj oni przychodzą z wielkiego ucisku. Czasami my się sugerujemy, że w Piśmie jest mowa o wielkim ucisku, jakimś takim szczególnym okresie, prawda? I prawda, że tam coś takiego jest. Ale powiedzcie mi, kiedy naród Boży nie był w ucisku? Nie pamiętam takich czasów. W tym czasie Biblia tego nie pokazuje. Ona mówi, że naród Boży idzie przez ucisk. Cały czas. Łaknie, pragnie, doznawa żaru słońca, który pali. Łzy często są na oczach ludu Bożego. On idzie drogą krzyża. I tak sobie pomyślałem, czy ten lud tam, co był pokazany, który został zabity dla imienia Bożego, co składał właśnie świadectwo, czy to są ci sami ludzie, czy nie? Wydaje się, że jakby jest pogrupowane. Ale obraz wskazuje na to, że to są ci sami jakby ludzie. Dlatego, że tam też jest niedokonane coś, że przychodzą dalej, dla ludzie, którzy mieli być ścięci. I tak samo tu jest pokazane, że oni przychodzą. Czyli przychodzą, przychodzą, przychodzą. I taka myśl mi zaświtała, że tamci ludzie to tak naprawdę jest część tych tutaj. Tylko wtedy jego wzrok padł na ludzi, którzy byli przy samym ołtarzu. Ołtarz wskazuje na śmierć. I z tego wynika, że być może ci ludzie, którzy właśnie byli zabici, podobnie jak ich Pan Jezus Chrystus, ponieśli mękę i śmierć, oni jakby się skupili wokół właśnie tego ołtarza, który wskazał na tę śmierć, a pozostali może gdzieś byli wokół, prawda? Ale wszyscy przychodzili z ucisku, jedni i drudzy. I znowu zobaczmy, to wskazuje na to, z jakiego, jaką drogą kroczy lud Boży. Wiecie, Pismo Święte, objawienie, a w ogóle Pismo nigdzie nie wskazuje, że lud Boży nie jest w ucisku, że nie idzie drogą krzyża. Właśnie ono mi to wskazuje. I tak sobie myślałem, a co z nami? I pomyślmy chwilę, ja mówiłem niedawno kazanie na temat Wielkiej Świątecznicy. Pomyślmy sobie, czy dzisiaj lud Boży nie jest w uciśnieniu od tej Wielkiej Świątecznicy, od tego Wielkiego Babilonu? Nawet wczoraj żeśmy rozmawiali i siostra nam mówiła, siostra Ania, że dzisiaj to trudno duże dzieci wychowywać. Tak po chrześcijańsku, prawda? Że to jest ucisk. I tak naprawdę jest. I jak lud Boży zechce żyć po Bożemu w tym dzisiejszym świecie, to znosi ucisk. Jest uciśnienie. I powiem nam szczerze, że jest nam trudniej i gorzej czasami niż tym ludziom, którzy żyli w otwartym takim ucisku, gdzie miecz szalał wokoło, że tak powiem. Bo wtedy łaska Boża jakoś się objawiała, a dzisiaj to jest tak, że tak jak tutaj mówiłem o tej pieczęci, prawda, że no gdzieś te wody życia jest wsiąkły. Jest straszny czas. Jesteśmy w bardzo dużym ucisku. I zachować wiarę i życie swoje z Bogiem w takich czasach jest o wiele trudniej. Zachowałem wiarę. Bój dobry bojowałem i wiarę zachowałem. I ktoś powie, bracie, Tak i bójco czyłeś. Żyłeś sobie w czasach, gdzie mercedesami Porsche jeżdżą, pieniędzy jest w brud, mieszkałeś w pałacu. Jaki bój toczyłeś? A toczyłem. Bój na śmierć i życie. Bo w takich czasach człowiek musi sam siebie jeszcze bardziej zaprzeć, żeby, wiecie, iść nie tam, gdzie wszyscy idą, ale się obrócić i iść dokładnie w przeciwnym kierunku. Gdzie tłum biegnie tam. Pędzi jako szalały i by nas wziął zakarmany i pociągnął ze sobą. Ale ile trzeba zaprzeć się, żeby się odwrócić po pierwsze do nich tyłem, a właściwie przodem, frontem do nich, prawda? Twarzą w twarz i powiedzieć, nie, ja idę w przeciwnym kierunku. Bo jak się stoi w ich kierunku, to tak jak wiatr w plecy wie, jeszcze popychają. Ale jak w drugą stronę się odwrócimy, to stajemy twarzą w twarz z wielkim Babilonem, który mówi, czyś ty na głowę? Nie chcesz złożyć pokłonu takiemu wspaniałemu pomnikowi? Idziesz w drugim kierunku? A oni powiedzieli, tak, jeśli nas to ma kosztować, idziemy do pieca. Jeżeli Bóg nas wyratuje, dobrze, jeżeli nie, to nie nasza to rzecz mówić. I naprawdę jesteśmy dzisiaj w dużym uciśnieniu jako lud Boży. I Pismo mówi, że idziemy drogą krzyża, drogą prześladowań, cierpień i ucisków. I dzisiaj człowiek wierzący musi się bardzo mocno się zapierać. I tu widzimy właśnie w tej pieczęci szóstej ten naród Boży. I dalej rozdział ósmy. Zostaje zdjęta nasz baranek, nasz Pan Jezus Chrystus ukrzyżowany, zdejmuje siódmą pieczęć. I nastaje głębokie, tu jest powiedziane, milczenie na około pół godziny. Zatem musiało się coś w tym czasie. Oni wiedzieli, że coś się dokona szczególnego. I tutaj bardzo wyraziście jest pokazana jedna rzecz. Otóż w tej siódmej pieczęci miało zacząć trąbić siedmiu aniołów. I jest powiedziane, że siedmiu aniołów, którzy stoją przed barankiem, dano im siedem trąb. I przyszedł inny anioł stanowczy przy ołtarzu, właśnie tym Bożym ołtarzu, mając złotą kadzielnicą, dano mu kadzidło, aby je ofiarował wraz z modlitwami wszystkich świętych właśnie na tym złotym ołtarzu przed tronem. Zobaczmy ten ołtarz. Znowu cały czas ofiara krzyża. Że to wszystko z tego wynika. I co zrobił anioł? Wzniósł się z ręki jego dym z modlitwami świętych przed Boga. I anioł wziął kadzielnicę i co zrobił? Napełnił ją ogniem z ołtarza i rzucił ją na ziemię. I nastąpiły grzmoty donośne, błyskawice i trzęsienie ziemi. Zobaczmy, on wziął ogień z tego ołtarza. On napełnił go z modlitwami świętych kadzielnicę. Rzucił to na ziemię. I zaczęły dokonywać się wielkie sądy Boże. I pamiętamy tą historię, jak przyleciał kiedyś jeden z serafów, chyba to już nie pamiętam, ale jakiś anioł do Izajasza, jak ten powiedział, Panie, oto jestem człowiekiem nieczystych wart. Tak? Jak stanął przed Bogiem, pamiętamy, zobaczył go. A on co zrobił? Przyleciał, wziął taki węgielek, dotknął się jego ust i powiedział, oto oczyszczony jesteś. Tak? I to jest właśnie o węgielek z ołtarza Bożego. I to, co być może już mówiłem, ale jeszcze raz to powtórzę, że tam na krzyżu Golgoty dokonało się zbawienie nas. Oczyszczenie. Ten węgielek z ołtarza dla jednych oczyszcza ich. Jest miłą wonią ich życia. On zbawia. Ale dla tych, którzy nie wierzą, ten ołtarz jest ołtarzem sądu. Słusznego sądu. I ten sąd spadł na baranka. Ci, którzy go przyjmą, uratowani będą. I ten węgielek będzie ich oczyszczał z ołtarza. Ale ci, którzy go nie przyjmą, to te węgle, rozżarzone węgle spadną na jej głowę. I tak jest. Zobaczmy, i ofiara krzyża Chrystusa, ona działa w dwie strony. Nie ma neutralnych ludzi. I wszystko, co się zasadza, ja będę powtarzał Może wam to zbrzydnie, ale ja, mi na pewno nie zbrzydnie, że wszystko zasadza się na Golgocie. Całe zwycięstwo Chrystusa, czy nad Kościołem, Jego władanie i panowanie, czy we wszechświecie, wśród aniołów, wśród żywiołów świata. W centrum stoi krzyż i Golgota. I myślę, że dobrze by było, żeby Kościół to zrozumiał, że my nie możemy, idąc do łaski, pominąć krzyża. Łaska jest za krzyżem. Za krzyżem. I oto widzimy tych pięciu aniołów trąbiących. Właśnie w tym momencie, jak on to dokonał, to ci aniołowie trąbią. Ci aniołowie trąbią. I oto pierwszy zatrąbił. I znowu widzimy moce anielskie, które władają. Zobaczmy, Pan używa aniołów, potężnych aniołów. I jest powiedziane, że spłynęła trzecia część ziemi, trzecia część drzew i wszystka zielona trawa. Zatrąbił drugi anioł i morze zmieniło się w krew. Trzecia część morza zmieniła się w krew. Zwierzęta żyjące w morzu zginęły i okręty uległy zniszczeniu. Zatrąbił kolejny trzeci anioł i spadła wielka gwiazda płonąca jak pochodnia na rzeki i na wody i one zamieniły się jedna trzecia w piorun, czyli zaraza jakaś, prawda, wody i ludzie poginęli od tej zgrzniałej wody. Zatrąbił z kolei czwarty anioł i została ugodzona, jak tutaj jest napisane, trzecia część słońca, jedna trzecia księżyca i jedna trzecia gwiazd. Tak iż jedna trzecia ich część zaćmiła się i dzień przez jedną trzecią część swoją miał jaśnie, jak tu jest napisane. I co mnie tutaj dotknęło, że tutaj jest dalej ten opis, ale w tej pieczęci szóstej, tam gdy jest obraz tego gniewu Bożego Baranka, prawda, to tam jest napisane, że niebo zostało zwinięte, że gwiazdy spadły, prawda? A tu widzimy opis plag, które dotyczą słońca, gwiazd, księżyca, nieba. Czyli jakby to jest. Więc ten opis może dotyczyć tak naprawdę tego samego, co tam było. To jest jakby to, co nam mówiłem, że objawienie pokazuje pewne rzeczy z różnych perspektyw. Ono nie jest trudne. Pokazuje pewne rzeczy raz z takiego ujęcia, a raz z takiego ujęcia. I możemy w to wnikać i widzieć, jak to się dzieje. I później dalej pismo mówi dalej, że aniołowie byli trąbili aniołowie kolejni. I zatrąbił piąty anioł i wyszła z otchłani szarańcza. Trudno powiedzieć, czy to były jakieś zwierzęta, czy to były moce duchowe, ale miały nad sobą Apoliona, niszczyciela. To był król otchłani. I myślę, że to był jakiś anioł zbuntowany, ale on, jak tu widzimy, jest jakby właśnie na służbie Bożej, bo dana mu została moc. Dano im tą moc, tej szarańczy. I powiedziano im, aby nie wyrządzali szkody ludziom, którzy mają pieczęć Bożą na czołach, tylko tym, którzy nie mają tej pieczęci. I to dla nas mówi jedną właśnie tą rzecz, co ja powiedziałem, że to, że my jesteśmy naznaczeni, to świadczy o tym, że Bóg nie pozwala robić tym mocom duchowym nam tego, co innym mogą. Oni nie mogą z nami tak postępować. Powiedziane, nie wolno wam ich dźgać, zabijać czy męczyć. Bo tutaj jest powiedziane, że ludzie w tych dniach będą szukać śmierci, lecz jej nie znajdą i będą chcieli umrzeć, ale śmierć będzie ich umierać. Zobaczcie, Pan Jezus jest Panem nad śmiercią. Przyjdzie czas, że śmierć nie będzie, na zakaz, szlaba, koniec. Nie możesz teraz zabijać. I nasz Pan włada. I to będzie, tutaj jest napisane, trwało 5 miesięcy, prawda? Czyli to słowo wskazuje nam na to, co się będzie działo, ale i tam na to, co się dzieje. To, co zawsze mówię, że pismo, objawienie pokazuje na to, co jest, co było i będzie. A nic się nowego nie dzieje. Zawsze się dzieje to samo praktycznie. Tylko w innych pokoleniach, w innym wymiarze. Dalej zatrąbił szósty anioł I tutaj znowu widzimy Golgotę. I usłyszałem z czterech rogów złotego ołtarza stojącego przed Bogiem jakiś głos. Uwolnij czterech aniołów, którzy są spętani nad wielką rzeką Eufratem. I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, na miesiąc i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi. To zobaczmy znowu polecenie z okolic ołtarza. Tam gdzieś indziej jest takie tłumaczenie, że to był anioł, który stał przy Bożym ołtarzu. Przy ołtarzu, który wskazuje na Golgotę. I on to powiedział. I zobaczmy, jak Bóg panuje. Uwolni czterech aniołów, którzy byli związani przez całe wieki. Tylko związani po to, aby w danej jednej godziny, w jednym dniu, w jednym miesiącu i w jednym roku dokonać sądu i wytracić trzecią część ludzkości. Jaki Pan, jaki Bóg, jak sądzi, jak rządzi mocami anielskimi. Nasz Pan, Jezus Chrystus, baranek zabity. I On rządzi. I ci aniołowie mieli potężne liczby wojsk nad sobą, bo tam dalej jest mowa o wojskach konnych. I te duchy posłużyły się plagami trzema. To jest ogniem, dymem i siarką, prawda? Czyli czymś związanym z tym, tak, że wyginęła trzecia część ludzkości. I dochodzę do tego miejsca, w którym mówiłem, dlaczego Pan nasz tak sądzi i tak włada i tak panuje. Dlaczego tak jest? I to mówi wersety 21. Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym i śpiżowym i kamiennym i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić. I nie odwrócili się od zabójstw swoich, ani od swoich czarów, ani od przeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. To dlatego spotyka sąd. To dlatego spada na narody sąd. To dlatego, i tak naprawdę powiem nam tutaj szczerze, że tak naprawdę to Bóg, wiecie, kogo sądzi poprzez to wszystko? Sądzi królestwo szatana. Sądzi jego. On już jego sądzi, wystawia na pokaz tutaj. I sądzi jego aniołów. A ci ludzie, którzy umiłują tą wielką przetecznicę, ten wielki Babilon, oni sami się wydają na sąd. To nie jest tak, że on ich sądzi, bo ich nie, jakby tak specjalnie wziął sobie za cel. Nie. Dlatego, że to oni umiłowali sobie tą bezbożność. Oni sami weszli w ten sąd Boży, który i tak wszedł i tak. Sami wydali na siebie sąd. I tak jak mówiłem ostatnio, tu znowu widzimy tą wielką przetecznicę, że ci ludzie nie przestali robić tego, co ona ich uczy, co pokazuje. Umiłowali to. I poszli za nią. Ta przetecznica omamiła ich i dlatego sądy spadają na nią. Jezus Chrystus, wielki Babilon, sądzi od początku świata. Jeszcze zanim był barankiem zabitym. I Pismo to pokazuje. W historii Babilonu samego tego miasta, prawda, w innych historiach. I później i dalej sądzi ten wielki Babilon. Ten wielki Babilon. I tutaj widzimy, ponieważ ludzie umiłowali ten wielki Babilon. On jest narzędziem w rękach szatana, ten wielki Babilon, żeby zwieść narody. Ale jednocześnie jest narzędziem w ręku Boga, Chrystusa, aby ich osądzić. Bo Pan mówi, że wychodzi z serc i w to, co w nich jest. Wyszło z nich to wszystko, co jest. I okazało się, że Boży sąd jest sprawiedliwy i słuszny. Nasz Pan Jezus, Baranek Boży, panuje. Kończąc to, chciałbym nawiązać troszeczkę do 10 rozdziału. W 10 rozdziale widzimy innego potężnego anioła. Ja już nie będę tego mówił, o co tu chodzi, ale jak zobaczymy, to wychodzi, wynika z tego, że to jest ten anioł, który stoi, to jest anioł Boga Ojca. To jest jakby anioł, tutaj jest powiedziane, który wychodzi od tego, który żyje na wieki wieku, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim. Ten anioł, który wychodzi od tego. I w jednym rozdziale przed ukazaniem panowania baranka, jak on przyjmuje tę władzę, to jest wizja Ojca siedzącego na tronie, prawda? I tam właśnie jest taki opis tego, który wszystko stworzył. Całe stworzenie mu oddaje chwałę i cześć. Ale znaleźli się tacy aniołowie, którzy zarzucili mu zło. Bogu, prawda? I się zbuntowali. I tam jest takie tło tej całej sceny księcia, przyjęcia władzy przez baranka, pokazane właśnie niebo i ojca na tronie. I tak jakby tutaj ten klimat właśnie z tego miejsca jest. Czyli wychodzi anioł od Boga Ojca. Od tego, który to wszystko, jak to by powiedzieć, rozpoczął. Od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi. I o tym mówi, że to już długo nie potrwa. Te wszystkie sądy, te kataklizmy, oto już się zbliża czas, że wszystko się dokona, tajemnica Boża. I mówi, zapieczętuj to, co powiedziało owych 7 grzmotów, a nie spisuj tego. Bo jak on się odezwał i ryknął, to 7 grzmotów się odezwało, prawda? I on chciał dalej mówić, Jan, ale mu zakazano. I potem mu powiedziano, nie spisuj tego. I później było powiedziane, że jak zacznie trąbić 7 anioł, to się dokona tajemnica Boża. Jak 7 anioł. Właśnie tutaj widzimy tę tajemnicę, prawda? Te grzmoty chciały coś powiedzieć i jest koniec. I coś one chciały powiedzieć. Natomiast mówi, nie wczętuj tego. Jak zacznie trąbić 7 anioł, to dokona się tajemnica Boża. Tam jest dalej powiedziane. I jak zaczął trąbić 7 anioł, to pamiętamy, co się dokonało? To się otworzyło niebo. I okazała się ta Arka Przymierza. Prawda? Czyli świątynia się otworzyła. Wiecie, że do świątyni nikt nie mógł wchodzić. Zerwana została zasłona. I całe zbawienie wyszło na jaw. I zaczęło brzmieć i błyskać. I znowu rozpoczęły się, tak jak tam mówi, sądy Boże na ziemi. I tak naprawdę tamto, ten obraz objawienia, to jest żywym objawieniem, jak Jezus Chrystus umierał. Takim typem. Pamiętamy, jak On umarł na krzyżu Golgoty i przejął panowanie? To co się stało? To zasłona w świątyni się rozerwała na dwa. Tak? I to, co było zasłonięte przed wszystkimi, zostało pokazane. I w tym momencie zaczęło się władztwo i panowanie, czyli bezpośrednie. I to jest niesamowite, bo diabeł, zobaczmy, działa podobnie jak Bóg. Bo Bóg posługuje się przybytkiem, prawda? Tak jakby takim życiem religijnym. Ten przybytek jest zasłonięty i gdy to wychodzi na jaw już, jakby wszyscy widzą, wtedy osobiście, wtedy Bóg zaczyna już się objawiać. On sam. Prawda? Już ten przybytek nie ma znaczenia, który wskazywał na niego, bo już się otwiera i wszyscy go widzą w poganie, ale wtedy on sam osobiście się ukazuje w dziejach historii i zaczyna panować i władać, że wszyscy widzą już go. I poganie też. I szatan podobnie działa, zobaczmy. On stworzył wielki Babilon, tą całą filozofię, tą ideę, która się rozsiadła na całym świecie. Jak patrzymy na nią, to widzimy, że diabła tam działającego poprzez nią. Ale to jest taka zasłona. On ją zerwie kiedyś diabłem. Sam powiedzieliśmy, zniszczy. I co się stanie? I on sam się ukaże jako antychryst we własnej osobie. Cała ta zasłona zniknie. I on się ukaże we własnej sobie. I wtedy jest powiedziane, że nasz Pan Jezus Chrystus zniweczy go blaskiem swojego przyjścia. I zabije słowami ust swoich. I on dokona sądów sam osobiście na nim już. Na nim. Bo już nie będzie tej wielkiej świątecznicy. Ale on osądzi tego złego ducha, który zwodził narody. I zobaczmy, jaki Bóg jest wielki. Dlatego powiedziałam, że On panuje i włada we wszechświecie. Pamiętajmy, że takiego Boga mamy. Takiego Boga mamy. To nie jest tak, że On nie wie, co się dzieje w Kościele. Nie wie, co się dzieje w świecie. Nie. On dzisiaj żywo panuje i króluje. I Księga Objawienia to pokazuje. Wiecie, myśmy zrobili jeden błąd jako Kościół. Uchwyciliśmy się tych takich rzeczy, co będzie, co będzie, co będzie. A zapomnieliśmy o tym, co to Pismo pokazuje. Że On władza. Że On panuje. Ono pokazuje, że Golgota jest centrum Jego władania i panowania we wszystkim. I ono pokazuje, że Kościół idzie drogą krzyża. Idzie za barankiem drogą krzyża. Dokładnie tą samą drogą. I jak tak będziemy patrzeć na to, gdy będziemy to tak widzieć i nie będziemy dociekać tych czasów i chwil, których apostołowie też tak chcieli wiedzieć, to ujrzymy coś wspaniałego, że On jest, żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy końcowej.